Marznące opady deszczu i gołoledź są już m.in. w Bydgoszczy i na wielu drogach kujawsko-pomorskiego. Na bydgoskich ulicach pracuje 12 solarek, a 100 osób posypuje chodniki salą i piaskiem.
Piaskiem sypałem.
A teraz czym pan sypie?
Teraz solą. Bardzo kiepsko, no ale to co posypią, to zaraz popada, to też jest, zaraz ściąga to i...
Ciężko.
Ani ma jeszcze widza tak, psa na smyczy, który ciągnie i zakupy.
No ciężko, no ale trzeba, powoli. No starałam się z traktorem buty, żeby jakoś przyczepność była, nie?
Przez to nie będę jechał do szkoły w ogóle. Miałem jechać, ale no nie w tą pogodę. Się boję trochę, że się gdzieś przewrócę czy coś. Gdzieś wpadnę w poślizg, spowoduje jakiś wypadek, ale raczej zostaję.
Mądra decyzja.
Nie chcę narażać życia innych i swojego, nie?
Samochód jest skuty lodem.
No, cały, dosłownie. Jakby ktoś na nią taką powłokę nadał.
A jak się chodzi?
Źle. Tu się raz przewróciłem prawie, ale na szczęście kontrolowałem rękoma, ale no tu jest jeszcze okej, bo tu jest piasek wysypany, ale tak, to jest lodowisko. Tylko już wyubrać i...
Rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska w Kujawsko-Pomorskiem. Alerty obowiązują do godziny 15. Zima jest też coraz bardziej kosztowna. Na Lubelszczyźnie i w samym Lublinie na zimowe odśnieżanie poszło już tyle soli i piachu, co w całym poprzednim sezonie. Z rzecznikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie Łukaszem Minkiewiczem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
W tej chwili już przekroczyliśmy zużycie 14 tysięcy ton soli. Natomiast sól jest cały czas dostarczana na bieżąco, ona jest w magazynach. Jesteśmy zabezpieczeni, tutaj nie będzie problemów z dostępem soli. Sól dostarcza nam kopalnia w Kłodawie.
To teraz jeszcze powiedzmy, jak to wszystko działa? To znaczy, rozumiem, że śledzicie prognozy pogody. Czy to jest tak, że jest taki dyżur, który jest non-stop?
Sprzęt pracuje praktycznie non-stop przy takich opadach, jak były teraz na początku stycznia. Kierowcy zjeżdżają tylko, no, by się zmienić, by uzupełnić zapasy paliwa. Soli, dalej wyjeżdżają w trasę.
To jest tak, że czasami od kierowców dostajecie informację, że gdzieś tam powinien się ten pułk czy solarka pojawić?
Nas też wspomaga zintegrowany system zarządzania ruchem, w którym mamy specjalne urządzenia do monitorowania stanu dróg. Wydaje alerty na temat stanu nawierzchni, na temat gołoledzi, siły wiatru. Dzięki temu jesteśmy w stanie wdrożyć różnego rodzaju scenariusze. Tym się posiłkujemy, natomiast też, tak, faktycznie też kierowcy zgłaszają nam utrudnienia w tych miejscach, na przykład gdzie nie ma kamer, gdzie nie widzimy, gdzie nie możemy szybko zadysponować sprzętu. Także też prosimy kierowców, jeżeli są takie sytuacje, to nasz numer działa całodobowo, 1931, punkt informacji drogowej. Można tam pozyskać informacje o stanie dróg, można także przekazać informacje związane z ewentualną blokadą czy utrudnieniami.
Koszty odśnieżania tylko w Lublinie tej zimy to już prawie 11 milionów złotych, czyli dokładnie tyle, ile miasto wydało przez cały sezon przed rokiem. To będzie pierwsza w tym roku decyzja, ale eksperci nie spodziewają się przełomu. Rada Polityki Pieniężnej zbiera się i zastanawia, co dalej z poziomem stóp procentowych. Wicenaczelny i główny ekonomista Pulsu Biznesu Ignacy Morawski mówił w TOK FM, że koszt pieniądza w tym miesiącu pozostanie jego zdaniem bez zmian.
Ten rok, na ten moment przynajmniej, rysuje się jako rok całkiem niezłego wzrostu gospodarczego i całkiem niskiej inflacji. Taka nieczęsta kombinacja. Więc ta niska inflacja na pewno sprzyja niższym stopom procentowym. Tylko że członkowie Rady Polityki Pieniężnej powiedzieli, że chcą z kolejnymi decyzjami o obniżkach stóp poczekać jeszcze kilka miesięcy, więc nie sądzę, żeby ta obniżka nastąpiła teraz. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się marzec, może kwiecień.
Zwłaszcza, że Rada ma po tych wydarzeniach z początku roku dobry argument w zanadrzu, że sytuacja jest niestabilna, więc może poczekajmy do projekcji marcowej.
No tak, tak.
Główna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz równo 4%, a decyzję Rady w sprawie stóp poznamy dzisiaj po południu. Irańskie władze chcą jak najszybciej osądzić i ukarać uczestników antyrządowych protestów. Od czasu ich wybuchu ponad 2 tygodnie temu aresztowano prawie 17 tysięcy ludzi. Zginęło ponad 2400. Tomasz Orchowski.
Reżim w Teheranie chce zastraszyć protestujących. Na dzisiaj zaplanowano egzekucję 26-latka, który został zatrzymany w zeszłym tygodniu. O tym, że osobom biorącym udział w antyrządowych demonstracjach może grozić kara śmierci, poinformował szef irańskiego sądownictwa. Zaznaczył, że procesy powinny odbywać się publicznie i szybko. Jak kogoś spalili, ścięli mu głowę i podpalili, to musimy wykonać swoją pracę szybko. Jeśli zaczną wieszać demonstrantów, spotka się to z naszą zdecydowaną odpowiedzią, ostrzega prezydent USA Donald Trump. Nie chcemy widzieć takich rzeczy, jakie dzieją się w Iranie, kiedy zaczynają zabijać tysiące ludzi, wieszać ich, to nie skończy się to dla nich dobrze. Trump ma rozważać operację militarną. Reuters donosi, że irański reżim prosi inne bliskowschodnie kraje, by nie dopuściły do ataku Stanów Zjednoczonych na Iran. Teheran ostrzegł też, że w razie amerykańskiego kolejnego uderzenia zaatakuje bazy USA w regionie, a to mogłoby doprowadzić do wybuchu wojny. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Brytyjska agencja przekazała też, że Irańczycy zawiesili bezpośrednią komunikację z Amerykanami, za którą odpowiadał specjalny wysłannik Steve Witkoff. Za kilka godzin szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii spotkają się w Białym Domu z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio i wiceprezydentem USA J.D. Vanceem. Tematem spotkania w Waszyngtonie będą oczywiście dalsze losy największej wyspy świata. Duńskie i grenlandzkie władze chcą, by Donald Trump zaprzestał gruźb zajęcia tego terytorium położonego strategicznie i bogatego w surowce naturalne. To metale ziem rzadkich, ale też ropa i gaz. Eksploatacja tych złóż nie jest jednak taka prosta, mówił w TOK FM profesor Dominik Kopiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Sektor górniczy jest, można powiedzieć, w powijakach. Zaledwie dwie kopalnie są aktywne póki co na Grenlandii. Klimat jest absolutnie nie do zniesienia, szczególnie w kontekście przemysłu górniczego. 80% obszaru wyspy jest pokryta przez lądolód. Tam temperatura dochodzi do minus 60 stopni w zimie, a w lecie do minus 20, a minus 5, a minus 20. Więc znów, jeżeli będziemy chcieli traktować Grenlandię jako rezerwuar surowców, to będziemy musieli się zastanowić, jak w takim razie próbować eksploatować te surowce w tak bardzo niesprzyjających warunkach klimatycznych. No, logistyka to jest kolejny ogromny problem. Jest zaledwie 100 mil utwardzanych dróg. Musimy pamiętać, że przemysł surowcowy, przemysł górniczy jest niezwykle energochłonny, więc te kopalnie trzeba czymś zasilać. Póki co nie ma mocy wystarczających, żeby podprowadzić prąd do nowych projektów górniczych. Te surowce również trzeba jakoś wywieźć. Ta infrastruktura portowa w Grenlandii również nie jest jakaś spektakularna, bo jest to zaledwie 9 portów, z czego największy ma przepustowość kilkadziesiąt razy mniejszą niż nasz polski Gdańsk.
Zdaniem części ekspertów złoża ukryte na Grenlandii mogłyby wystarczyć Unii Europejskiej na 2000 lat. A do dzisiejszego spotkania wysłanników Danii i Grenlandii z wysokiej rangi politykami ze Stanów Zjednoczonych wrócimy w TOK 360 po 12.30. 5 osób, w tym roczne dziecko, zginęło w Strefie Gazy w wyniku zimowych burz, przekazał brytyjski dziennik Guardian, powołując się na lokalne źródła medyczne. Mimo obowiązującego od października rozejmu, sytuacja w półenklawie pozostaje bardzo trudna, także z powodu złych warunków pogodowych. Większość Palestyńczyków w Strefie Gazy mieszka w prowizorycznych namiotach, bo ich domy zostały zniszczone lub uszkodzone w wojnie między Izraelem a Hamasem. ONZ i inne organizacje zajmujące się dostarczaniem pomocy humanitarnej rozprowadzają wśród mieszkańców namioty, plandeki, koce i ubrania, a także żywność i artykuły higieniczne. Alarmują jednak, że mimo kruchego rozejmu do Strefy Gazy nie trafia odpowiednia ilość materiałów zapewniających schronienie. Polska powinna wprowadzić ustawowy limit wieku dla młodych użytkowników mediów społecznościowych. Tak przekonywała w poranku TOK FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. W przyszłym tygodniu na ten temat mają dyskutować posłowie w Sejmie, a zagrożeń dla młodych ludzi, nie tylko młodych, w sieci jest wiele, o czym teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
Zdaniem Moniki Rosy sensownym rozwiązaniem byłoby ograniczenie dostępu do platform użytkownikom poniżej 15 roku życia.
Uważam, że jednym z kroków, żeby ten internet był w Polsce dla dzieci bezpieczniejszy, jest ustawowy limit wieku, choćby dlatego, że obecnie chociaż i komunikatory, i portale mają ustawiony swój limit wieku regulaminowy, jest to 13 rok życia, to absolutnie go nie przestrzegają. 1 400 000 dzieci od 7 do 12 roku życia korzysta z portali i komunikatorów i ze wszystkich jego funkcji.
Mówiąc o zagrożeniach, to nie tylko szeroko pojęty hejt czy wprost uzależnienie. Wraz z rozwojem nowych technologii powstają kolejne. Uwagę na to w swoim ostatnim apelu do rządu zwróciła rzeczniczka praw dziecka. Bo jak alarmuje, coraz częstsze staje się zjawisko, kiedy młodzi ludzie zamiast nawiązywać relacje z rówieśnikami, czy mówiąc ogólniej żywymi ludźmi, ograniczają się do kontaktu ze sztuczną inteligencją. Mówi Katarzyna Hernandez z Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Coraz więcej młodych ludzi traktuje AI jako kogoś, kto zawsze jest, zawsze czeka i zawsze ich zrozumie. Niestety to zjawisko staje się coraz bardziej popularne. Zostało już nazwane mianem sztucznej intymności.
Oczywiście to rodzi wiele konsekwencji także bardzo przykrych, bardzo niebezpiecznych, takich także, o których donoszą nam media. Narzędzia sztucznej inteligencji wykorzystywane do krzywdzenia młodych ludzi, wzrost liczby takich materiałów, które zostały wytworzone pod tym wpływem sztucznej inteligencji, to jest wzrost rok do roku o 1300%, 1350% dokładnie.
O kolejnych zagrożeniach mówił dr Konrad Ciesiołkiewicz z Uczelni Korczaka. Zdaniem ekspertów wiele problemów mogłyby rozwiązać przepisy unijnego aktu o usługach cyfrowych, ale te zawetował niedawno prezydent Karol Nawrocki pod pretekstem ochrony przed cenzurą. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Potężne zwolnienia grupowe szykują się w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej na Śląsku. Od marca nie będzie trzeciej zmiany w tyskiej fabryce Stellantis. Praca ma stracić kilkaset osób. To skutek spadającego popytu na samochody spalinowe oraz trudnej sytuacji na europejskim rynku motoryzacyjnym. Za chwilę o 12.30 ruszą pierwsze negocjacje dotyczące warunków zwolnień, a przede wszystkim programu dobrowolnych odejść. Grzegorz Kozioł.
Załoga i związki zawodowe są bardzo zaniepokojone całą sytuacją, przyznaje Grzegorz Maślanka, przewodniczący Solidarności w tyskiej fabryce.
12 stycznia na takim bardzo krótkim spotkaniu dyrekcja oznajmiła, że od 14 stycznia zaczynamy rozmowy w sprawie programu dobrowolnych odejść, ponieważ od marca jest całkowita likwidacja trzeciej zmiany, co wiąże się z redukcją łącznie 740 pracowników.
Związkowiec podkreśla, że redukcja etatów w Stellantisie sprawi, że także inne firmy motoryzacyjne w regionie zaczną zwalniać pracowników.
Są takie firmy, które praktycznie cała ich produkcja zależy od produkcji w Tychach, więc jeżeli tu jest likwidacja całej zmiany, wolumeny się zmniejszą o 1/3, to z automatu u danego pracodawcy też niestety dojdzie do redukcji. No i my tutaj tak z niepokojem się temu przyglądamy, że tak naprawdę od marca to nie będzie dramat 740 rodzin, a już mówimy o tysiącach.
Najważniejsze zdaniem szefa zakładowej Solidarności jest wypracowanie odpowiednich warunków dla zwalnianej załogi.
Żeby nie było sytuacji takiej, że jakaś grupa pracowników by była przymuszana do tego, żeby skorzystać z PDO. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Żeby te odprawy były jak największe z tego względu, że to już nie mamy roku 2020 czy 2022, gdzie pracownik miał możliwość bardzo szybko zmienić pracę. Teraz ciężko jest znaleźć pracę, a jeżeli chodzi o branżę automotive, to tutaj jest i jeszcze gorzej.
Postulat Solidarności to odprawy w wysokości 36 pensji. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
Fabryka Stellantis w Tychach zatrudnia obecnie około 2300 pracowników. Produkowane są tutaj samochody z silnikami hybrydowymi Jeep Avenger, Fiat 600 i Alfa Romeo Junior. Liderzy białoruskiej opozycji w Polsce apelują do rządzących o przyspieszenie procedur legalizujących pobyt w naszym kraju więźniów politycznych zwalnianych przez reżim w Mińsku. Zastępca przewodniczącej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Paweł Łatuszka spotka się w tej sprawie z szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Po ostatniej fali zwolnień z białoruskich więzień wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce złożyły 83 osoby. Byłych więźniów politycznych przebywa w naszym kraju jednak o wiele więcej. O czym teraz Tomasz Węskę?
Legalizacja ich pobytu jest kluczowa i dla samych byłych więźniów, i dla działających w Polsce białoruskich organizacji pomocowych, które muszą mieć środki na wsparcie kolejnych osób zwalnianych z więzień reżimu Łukaszenki, mówi Paweł Łatuszka. Jak jednak szacuje, proces ten trwa często od 6 do 18 miesięcy.
Jak długo będzie trwał ten proces, tak długo oni nie będą mogli podjąć pracę w Polsce, wynająć mieszkanie, po prostu żyć normalnie.
Powrót do normalności nie jest też możliwy bez sprawnego wydawania wiz dla członków rodzin byłych więźniów politycznych.
Wielu z nich znajdowało się w więzieniach przez lata. Niektórzy byli w statusie incommunicado. Nie mieli możliwości spotkać się z najbliższymi. Chcą połączyć się z rodzinami.
Dokładną liczbę byłych więźniów politycznych z Białorusi przebywających w Polsce trudno podać nawet białoruskim organizacjom pomocowym, ale szacują one, że jest ich kilkuset, około 300. Żyje w Litwie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje, a po nich po 12.20 porozmawiamy o tym, co wiemy o ostatnim potężnym cyberataku na polską infrastrukturę energetyczną.
Terytorialna kwestia, to zależy Putinu, żeby Ukraina w jakikolwiek sposób, de facto albo de jure, przyznała, że ten terytorium nie jest już ukraiński, a jest, musimy przyznać to jako rosyjski.
Ukraina nigdy więcej w historii nie będzie zmuszona znosić hańby, którą Rosjanie nazywają kompromisem. Potrzebujemy po prostu pokoju.
Nasze stanowisko jest jasne. Granice nie mogą być zmieniane siłą, a wszelkie decyzje terytorialne może podejmować tylko Ukraina i nie mogą być podejmowane bez udziału Ukrainy przy stole.
Cele Władimira Putina w żaden sposób nie można uznawać za cele czyste.
Każdy to oceni sam. Wszystkim nam zależy na tym, żeby zakończyć rozlew krwi. W Europie nikt nie ma wątpliwości, że w tej sytuacji należy wspierać Ukrainę. Musi mieć twarde gwarancje i nie może zostać pozostawiona sama.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Bagaże spakowane, narty zabezpieczone, trasa sprawdzona, pogoda sprawdzona, paliwo, płyn do spryskiwaczy jest. Czy o czymś zapomniałem? O czym trzeba pamiętać przed i w czasie podróży na ferie zimowe? O tym wszystkim już dziś po 13.40 w Skołowanych. Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Dzień dobry, proszę pani. Co mogę podać?
Cappuccino, żeby obudzić się przy szumie fal, koktajl przy basenie i toast o zachodzie słońca z widokiem na morze.
Rejs Costa dla stolika numer 3.
Włoski klimat i dobre wibracje. Z Costa to wszystko masz w pakiecie All Inclusive. Zarezerwuj swój rejs All Inclusive już od 599 euro za osobę. Do 2 marca. Szczegóły w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem.
Stosujemy Vitaminer Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii.
To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie.
Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Kopernik też stosowałby Vitaminer Senior D3.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. MSZ w Teheranie zawiesiło bezpośrednią komunikację ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem, podał Reuters, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela irańskich władz. Decyzję uzasadniono wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził Iranowi interwencją. Wczoraj Trump po raz kolejny w ciągu kilku dni wezwał demonstrantów w Iranie do kontynuowania protestów oraz zapowiedział, że w razie potrzeby USA przyjadą im z pomocą. Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro zapewnił w TVN24, że ma azyl przyznany mu przez władze Węgier, a w dokumencie jest data 22 grudnia 2025 roku. Pytany, czy fizycznie posiada dokument dotyczący przyznania mu azylu, odpowiedział, że we wtorek go nie miał, ale poprosił swojego adwokata i dziś już ma. Wobec Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, toczy się postępowanie prokuratury krajowej, która zarzuca mu w sumie popełnienie 26 przestępstw. 44% badanych pozytywnie ocenia dotychczasową działalność pierwszej damy Marty Nawrockiej, a 20% krytycznie, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster na zlecenie Superekspresu. Zdania na temat działalności Marty Nawrockiej jako pierwszej damy nie ma 36% ankietowanych.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
O poważnych, mogących doprowadzić do blackoutu na dużą skalę atakach na polską infrastrukturę krytyczną mówił wczoraj w Radiu RMF FM wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wcześniej mówił o tym Miłosz Motyka, minister energii. Do, jak przypuszcza Gawkowski, rosyjskiego sabotażu miało dojść pod koniec zeszłego roku i było to skoordynowane uderzenie w kilku miejscach, którego celem był paraliż polskiego systemu energetycznego. Co wiemy więcej o tej operacji?
Wiemy o tym przede wszystkim, że jest ona częścią takiej kampanii tak naprawdę ataków w cyberprzestrzeni, które prowadzone są w stosunku do Polski z znacznym natężeniem już od tak naprawdę momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresji w Ukrainie. Warto zwrócić uwagę na to, że chociaż oczywiście system energetyczny, zwłaszcza w czasie zimy, jest szczególnie cennym celem ze względu na to, że wiele zarówno gospodarstw domowych, jak i elementów sektora prywatnego, tych zapewniających dostęp do usług, jak i tych produkcyjnych jest zależnych bezpośrednio wtedy od jeszcze większych dostaw i bardziej stabilnych energii, to my byliśmy świadkami także działań skierowanych w cyberprzestrzeni przeciwko na przykład systemom wodociągowym zapewniającym dostęp do czystej, bieżącej wody do picia. W związku z tym nie da się ukryć, że Rosjanie wydają się wyjątkowo zainteresowani destabilizacją Polski poprzez podważenie zaufania obywateli do wiarygodności państwowych, zdolności do chronienia obywateli przed takimi zagrożeniami.
Czyli chcą, żebyśmy byli zaniepokojeni nie dlatego, że to atakują Rosjanie, tylko dlatego, że Polacy nie są w stanie się obronić.
Tak, to jest w ogóle chyba jeden z najbardziej charakterystycznych elementów, właściwie nie elementów, cech takich ataków, które są związane z tym szerokim wachlarzem narzędzi w wojnie hybrydowej. To znaczy jest to rozgrywanie społeczeństwa przeciwko samemu sobie, społeczeństwa przeciwko rządowi, rządu przeciwko społeczeństwu i poszczególnych grup społeczeństwa przeciwko sobie wzajemnie. Podważanie integralności, zdolności do współdziałania i takiej wiary właśnie obywateli w to, że rząd jest w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Wojna w olbrzymiej mierze, ta wojna hybrydowa, odbywa się równolegle w przestrzeni fizycznej, czyli na przykład w postaci ataków przeciwko infrastrukturze krytycznej, aktów dywersji czy nawet sabotażu, ale także w naszych głowach. I ta w naszych głowach chyba jest tak naprawdę niebezpieczniejsza.
I ta destabilizacja przynosi efekty? Udaje się Rosjanom?
Mi się wydaje, że z jak wielką przykrością bym tego nie miała powiedzieć, wydaje mi się, że niestety tak, to znaczy bardzo dużo tej narracji, która się pojawia w naszej przestrzeni, tej narracji pod hasłami takimi typu to nie nasza wojna, na przykład, które są bezwzględnie obecne w naszym otoczeniu, chociaż to przykre, to są tej narracji takiej, która sprawia, że poszczególne przedstawiciele poszczególnych grup politycznych wzajemnie oskarżają się o to, że nie są politykami polskimi, ale pachołkami na usługach tej czy innej strony, to wynika dokładnie z tego, że my tak naprawdę nie tylko dajemy się manipulować Rosji, ale jeszcze niestety niektórzy z nas odczuwają pewną pokusę do tego, żeby dla własnych tymczasowych korzyści tego rodzaju narrację wykorzystać. No i to jest bardzo niedobre ze względu na to, że tak naprawdę wspieramy tę rosyjską dezinformację i misinformację, która w polskiej przestrzeni publicznej się pojawia.
A teraz wróćmy jeszcze do operacji, o której mówił wczoraj wicepremier, minister cyfryzacji. Wiadomo, że operacja wymierzona w polskie sieci energetyczne to jest operacja przede wszystkim hakerska, więc do wykonania zdalnie. No ale też biorąc pod uwagę jej skalę, czy to oznacza, że Rosjanie mieli zinfiltrowany na przykład polski system energetyczny przez szpiegów na miejscu, czy był to atak do przeprowadzenia wyłącznie spoza terytorium Polski?
Ja nie sądzę, żeby fizyczny dostęp, znaczy inaczej. Teoretycznie wygląda sytuacja w ten sposób, że żeby przeprowadzić skuteczny atak w cyberprzestrzeni na elementy infrastruktury krytycznej, to zgodnie ze wszelkimi prawidłami tego, w jaki sposób buduje się w większości systemy cyberochrony takich systemów, one powinny być odcięte od internetu. W sensie elementy infrastruktury krytycznej powinny być fizycznie odcięte od internetu, dlatego między innymi na przykład atak, który w 2010 roku przeprowadziły Stany Zjednoczone na spółkę z Izraelem na irańskie obiekty nuklearne, to był atak, który przeprowadzony został właśnie poprzez fizyczne wprowadzenie zainfekowanych pendrive'ów do obiektów infrastruktury krytycznej. To jest nieco niepokojące, że da się dostać do systemów kontrolujących zarządzanie przepływami energii elektrycznej w Polsce zdalnie, bo tak nie powinno się raczej dziać. Mhm. Ale też być może nie jest przypadkiem to, że pan minister Gawkowski używa sformułowania sabotaż, a nie dywersja, ponieważ sabotaż jest tym pojęciem, które od dywersji różni się właśnie dokładnie tym, że zazwyczaj jest działaniem o charakterze wewnętrznym, a nie zewnętrznym. W związku z tym być może mówimy tutaj na przykład o jakimś insiderze, o kimś przekupionym, kimś szantażowanym, kto na zlecenie wykonał tego rodzaju działanie.
Zuchwałość ataku to jest jedno, a stopień skomplikowania to jest kwestia druga. I na pani oko, na pani doświadczenie, pani doktor, długo trzeba szkolić się, by dokonać włamania na taką skalę? No i dalej odwołam się trochę do pomocy zewnętrznej ponownie. Czy trzeba mieć na przykład dostęp do danych, do informacji, do których zwyczajni obywatele dostępu nie mają?
To jest dosyć trudne pytanie, dlatego że zakładamy, panie redaktorze, w tej sytuacji, że musimy mieć operatora, własnego operatora, który jest przez nas wyszkolony długim inwestycyjnym wysiłkiem po to, żeby być w stanie przeprowadzać takie działania, podczas kiedy, na co bardzo dobrze wskazuje taktyka przeprowadzania rozmaitych aktów dywersyjnych przez Rosjan w Polsce, oni znacznie częściej działają poprzez wynajmowanie osób, które już mogą posiadać takie umiejętności i w darknecie jakby usługi tego rodzaju włamania, infiltracje systemów, to są usługi, które można po prostu kupić. Co więcej, akurat Federacja Rosyjska jest dosyć słynna z tego, że współpracuje z blisko z wieloma grupami hakerskimi, które wcale nie są funkcjonariuszami rządowymi, ale to nie zmienia faktu, że wtedy, kiedy trzeba, albo kiedy zostaną o to mniej lub bardziej grzecznie poproszone, świetnie się wywiązują z gromadzenia takich danych. A jeżeli chodzi o informacje, no to warto pamiętać o tym, że informacja, taka jest charakterystyka walki informacyjnej i konfliktu informacyjnego, że informacja jest w takim konflikcie jednocześnie obiektem ataku, narzędziem ataku i w pewnym sensie przestrzenią, w którym atak się odbywa, więc oczywiście, że trzeba znaleźć mnóstwo informacji i zdobyć mnóstwo informacji, tylko tu trudno jest udzielić odpowiedzi na pytanie, na ile świadomie te informacje zostały na przykład udzielone, na ile zostały przekazane, na ile była to kwestia świadomego szpiegostwa, bo my znacznie częściej w wypadku naruszeń bezpieczeństwa informacyjnego mamy do czynienia z brakiem ostrożności, z padnięciem ofiarą phishingu na przykład, albo z brakiem dostatecznej świadomości i ostrożności, więc nawet jeśli założymy, że ten sprawca miał dostęp do większej ilości danych i informacji niż powinien mieć, no to trudno będzie tutaj z góry przyjąć, że jest to efekt jakiegoś działania o charakterze szpiegowskim.
Bardzo dziękuję. Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas była z nami. Za chwilę o planowanych na dzisiejsze popołudnie rozmowach przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Danii i Grenlandii. Jest z nami dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
Za 4 godziny w Waszyngtonie przedstawiciele duńskiego i grenlandzkiego MSZ-u Lars Løkke Rasmussen i Vivian Motzfeldt mają spotkać się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, wiceprezydentem USA J.D. Vancem. Rozmowy, jak widać po tej liście, nie są rozmowami na najwyższym szczeblu, co więcej jest ich stawką.
No, niewątpliwie stawką jest dobre otwarcie, uwertura do poważnych negocjacji dyplomatycznych, które majaczą za rogiem, które pozwoliłyby zachować wiarygodność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie byłyby ciosem i swoistą bramką samobójczą, bowiem wokół dzieje się bardzo dużo i nie są to niestety fortunne scenariusze zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla państw Unii Europejskiej, a zatem tu eskalowanie sporu w tym momencie na szczęście na linii Waszyngton-Nuk, Kopenhaga, szerzej Bruksela, szerzej Berlin, Paryż, także Warszawa odwołuje się tutaj do ostatniego oświadczenia 6 premierów państw Unii Europejskiej, jest absolutnie niepotrzebne. Należy te kwestie rozegrać delikatnie za parawanem dyplomatycznym, bez eskalowania napięcia, choć oczywiście strona amerykańska jest dzisiaj trudnym partnerem, bowiem jeśli spojrzymy na ten semantyczny aspekt wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem Grenlandczyków i Grenlandii, słynne dwa psie zaprzęgi, co niestety nie było wirtuozerią AI, a jest faktem, no to trudno jest spodziewać się łatwej, konstruktywnej dyskusji. Niemniej jednak, powtarzam, ten niski szczebel to jest dopiero początek. Przed nami na pewno bardzo obfite spotkania, być może w tej konstelacji, być może także z doproszeniem, wcale nie żartuję, pani Ursuli von der Leyen. Choć Grenlandia nie ma statusu terytorium członkowskiego Unii Europejskiej, ale całkiem możliwe, drodzy państwo, szanowny panie redaktorze, że w kolejnych miesiącach o taki status zawalczy, biorąc pod uwagę różne scenariusze, o których będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać.
z tego, co pan mówi, panie doktorze, Europa decyduje się na rozmawianie z Donaldem Trumpem po dobroci, jak on chciał, skoro odwołujemy się do tej semantyki, tej konfrontacji, nie będzie szła właśnie na rozwiązanie mniej przyjemne. Grenlandia już w tym momencie jest miejscem aktywności USA i chyba nikt amerykańskich żołnierzy nie chce stamtąd wypychać, więc co jeszcze może być przedmiotem takich rozmów, takiej umowy, która zadowoliłaby, no chyba w tym momencie trzeba powiedzieć, Donalda Trumpa po prostu.
No Donald Trump i jego specyficzna doktryna Donroe, a zatem modyfikacja już mającej historię 200 lat doktryny Monroe, z tym także elementem, no właśnie dla nas Europejczyków niewygodnym, to znaczy wyraźnej zdolności do również szantażowania, szczypania, kopania po piętach swoich sojuszników, jeśli tylko Ameryka widzi w tym jakiś sens. Niewątpliwie wartość ekonomiczna Grenlandii. Pomijając ten wątek geostrategiczny, a zatem Duke, czyli Grenlandia, Islandia, a także Wyspy Brytyjskie, a zatem ta geostrategiczna luka, która umożliwia Amerykanom blokowanie rosyjskiej floty północnej przed wpłynięciem na Atlantyk. To jest perspektywa dla Stanów Zjednoczonych bardzo ważna, by uniemożliwić to rosyjskie odstraszanie, kontrolując tę lukę, ten przesmyk, staje się to, mamy gwarancję niemal stuprocentową. Natomiast no, umówmy się szczerze, ten pierwszy element można z powodzeniem realizować w realiach sojuszniczych. Dlatego warto zwrócić uwagę na element ekonomiczny, to znaczy potencjał, zasoby gospodarcze, 30% zasobów globalnych metali ziem rzadkich, to najpewniej Grenlandia. W tle oczywiście mamy rywalizację Chiny, Stany Zjednoczone i próbę w perspektywie uniezależnienia się od chińskiego dostawcy, także przetwórcy, biorąc pod uwagę przetwarzanie tych pierwiastków. Technologia, gospodarka to jest drugi element. I trzeci element to oczywiście handel. Kontrolowanie północno-zachodniej drogi morskiej przez Amerykanów to wyraźna alternatywa, bezpieczny sposób komunikacji mający znaczenie przy niestabilności w regionie Ameryki Środkowej, czy tutaj Kanał Panamski, i także niejasne interesy Chin w tym wąskim gardle. No i oczywiście Kanał Suezki, który także dziś jest wąskim gardłem uzależnionym od takiego czy innego, widzimisię, między innymi rebeliantów ugrupowania Huti w Jemenie, czy też innych graczy o różnych interesach. Powtarzam raz jeszcze, te trzy elementy, te trzy obszary wcale nie muszą wykluczać realizacji tej polityki wobec Grenlandii w komitywie. Bez pójścia na całość, bez militaryzacji, przyjęcia na bazie konkretnych deklaracji, oświadczeń, być może także umów międzynarodowych, rozgraniczenia tychże swoich interesów, ale jednocześnie zyskiwania. No i właśnie być może Grenlandia mogłaby przy tym optymistycznym scenariuszu być lekiem na to, co widzimy, a zatem rozpadający się Zachód. Jeśli ta zachodnia hemisfera ma być strefą wyłącznych wpływów Stanów Zjednoczonych, bo to Grenlandia literalnie znajdująca się w zachodniej hemisferze, może być dziś takim elementem, który jednak uratuje honor państw zachodnich, które się nie będą wstydzić tego, że Zachód przestaje istnieć i jest to kategoria, która odchodzi do lamusa.
I na tym optymistycznym scenariuszu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej był z nami. Rozmową o Grenlandii będziemy się oczywiście przyglądać w Radiu Tok FM, a na razie informacja po nich na EKG zaprosi państwa Tomasz Setta.
Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smukły i lekki smartfon Motorola Moto G86. Wyjątkowe kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej.
Sąsiadko, witam.
Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
Sylwester, mój kicisz wrócił.
Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
taniej masz. W nowej polityce. Ameryka, Chiny, Rosja. Nowy koncert mocarstw. Bezkarna szkolna przemoc. Tarcia i starcia w PiS. A także podziemie farmaceutyczne. Lalki pocieszenia. Olimpiada w Warszawie. Muzyka paleolitu. Oraz laureaci paszportów polityki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę.